Prowadzenie. Północna i południowa strona temperamentu. Montgomery, stan Alabama. 1 grudnia 1951 roku. Wczesny wieczór. Na przystanku zatrzymuje się autobus komunikacji miejskiej, do którego wsiada skromnie ubrana kobieta po 40. Trzyma się prosto, mimo że cały dzień spędziła pochylona nad deską do prasowania w obskurnej suterenie, w której mieści się zakład krawiecki domu towarowego Montgomery Fair. Kobieta ma spuchnięte stopy i obolałe ramiona. Siada na siedzeniu w pierwszym rzędzie sekcji dla kolorowych, po czym spokojnie przygląda się, jak autobus zapełnia się podróżnymi. W pewnej chwili kierowca każe jej ustąpić miejsca białemu pasażerowi. Kobieta wypowiada jedno słowo, które, jak się wkrótce okaże, zapoczątkuje najbardziej znaczący protest społeczny w obronie praw obywatelskich XX wieku. Jedno słowo, które pomoże Ameryce odnaleźć swoje lepsze ja. Tym słowem jest nie. Kierowca grozi kobiecie, że wezwie policję i że ta ją aresztuje. Proszę bardzo, mówi Rosa Parks. Zjawia się policjant. Pyta Rosa Parks, dlaczego nie chce ustąpić miejsca. Dlaczego ciągle mówicie nam, co mamy robić? Pyta po prostu Rosa. Nie wiem, mówi policjant, ale takie są przepisy. Jest pani aresztowana. Zgodnie z prawem biali zajmowali przednie rzędy siedzeń do tyłu autobusu, natomiast czarni, na odwrót, siadali od tyłu do przodu. Jeśli autobus był pełny, czarni musieli stać. A kiedy do pojazdu wsiadał biały i nie było wolnych miejsc, czarni musieli ustąpić mu miejsca na polecenie kierowcy. Przy braku zgody kierowca mógł odmówić dalszej jazdy i wezwać policję. Tego popołudnia, kiedy odbywa się proces kobiety, która zostaje skazana na zapłacenie grzywny za zakłócanie porządku publicznego, w kościele baptystów przy Holt Street, w najbiedniejszej części miasta, Montgomery Improvement Association, stowarzyszenie na rzecz polepszenia warunków życia w Montgomery, organizuje wiec poparcia na rzecz Rosy Parks. Gromadzi on 5000 osób, które solidaryzują się z tą odważną kobietą, popierając jej sprzeciw. Część z nich wchodzi do kościoła, a kiedy nie ma już w nim miejsca, reszta zbiera się przed jego wejściem i słucha tego, co się dzieje w środku, przez wystawione na zewnątrz głośniki. Do zgromadzonych przemawia pastor Martin Luther King Jr. Nadchodzi czas, kiedy ludzie będą mieli dosyć gnębienia ich przez żelazną dłoń opresywnego państwa, mówi. Nadchodzi czas, kiedy ludzie będą mieli dosyć spychania ich ze słonecznej, czerwcowej strony życia i przesuwania na mroczną stronę w przenikliwy listopadowy chłód. King chwali odwagę Parks, podchodzi do niej i obejmuje ją serdecznie. Kobieta stoi w milczeniu, sama jej obecność działa na tłum elektryzująco. Członkowie MIA organizują bojkot autobusów w całym mieście, który trwa 381 dni. Mieszkańcy chodzą do pracy na piechotę, nierzadko kilka mil. Nieznajomi podwożą się wzajemnie prywatnymi samochodami. Ludzie ci zmieniają bieg amerykańskiej historii. Zawsze wyobrażałam sobie Rosę Parks jako postawną kobietę o stanowczym i nieustępliwym charakterze, która z powodzeniem mogłaby w pojedynkę stawić czoła całemu autobusowi pełnemu wrogo nastawionych do niej osób. Tymczasem, kiedy w 2005 roku w wieku 92 lat odeszła ona z tego świata, pośród zalewu nekrologów i pośmiertnych wspomnień o niej można było wyczytać, że była niewysoką, drobną kobietą, uroczą osobą o miłym i delikatnym głosie. Pisano o niej jako o osobie skromnej i nieśmiałej, która jednak miała w sobie odwagę lwicy. W poświęconych jej artykułach często pojawiały się zwroty w rodzaju radykalna pokora czy cicha i spokojna nieustępliwość. Co to znaczy być cichym i jednocześnie nieustępliwym? W zwrocie tym zawarta była implicita sugestia, że można być nieśmiałym i jednocześnie odważnym. Ale jak to możliwe? Sama Parks zdawała się świadoma tego paradoksu, dając swojej autobiografii tytuł Quiet Straight, dosłownie cicha i spokojna siła, który rzuca wyzwanie wielu przyjmowanym przez nas z góry założeniom. Dlaczego bycie cichym i spokojnym nie może być siłą? I co jeszcze pozytywnego może wynikać z bycia cichym i spokojnym, na co sami nigdy byśmy nie wpadli? Nasze życie kształtowane jest w równej mierze przez naszą osobowość, co naszą płeć czy rasę. Najważniejszym zaś aspektem osobowości, północną i południową stroną temperamentu, jak ujął to jeden z naukowców, jest to, w jakim przedziale na skali introwersja-ekstrawersja się lokujemy. Nasze położenie na tym spektrum ma wpływ na to, w jaki sposób wybieramy sobie przyjaciół i partnerów życiowych, zachowujemy się w trakcie rozmowy, rozwiązujemy problemy czy okazujemy uczucia. Oddziałuje ono na to, jaki rodzaj kariery zawodowej wybieramy oraz czy w wybranym zawodzie odniesiemy sukces czy nie. Decyduje o tym, czy uprawiamy ćwiczenia fizyczne, zdradzamy naszych małżonków, potrafimy dobrze funkcjonować bez snu, uczymy się na własnych błędach, ryzykujemy, grając na giełdzie, posiadamy umiejętność odraczania nagrody, jesteśmy dobrymi liderami oraz czy często zadajemy pytanie, a co gdyby tak... Znajduje swoje odzwierciedlenie w sieci neuronowej naszych mózgów, w neuroprzekaźnikach, a także w najodleglejszych zakamarkach naszego układu nerwowego. Współcześnie introwersja i ekstrawersja to dwie z najczęściej badanych i dyskutowanych kwestii psychologii osobowości, którymi interesują się i zajmują setki naukowców. Z pomocą najnowszych technologii badacze ci dokonują dziś ekscytujących odkryć, choć oczywiście stanowią oni jedynie jeden z elementów długiej i barwnej tradycji naukowej. Poeci i filozofowie snują rozważania na temat introwertyków i ekstrawertyków od niepamiętnych czasów. Przedstawiciele obu tych typów psychologicznych pojawiają się w Biblii oraz w pismach greckich i rzymskich lekarzy, a niektórzy psychologowie ewolucyjni twierdzą, że historia owych typów sięga jeszcze znacznie dalej w przeszłość. W królestwie zwierząt, jak zobaczymy, także występują introwertycy i ekstrawertycy, od muszki owocowej przez rybę słonecznicę pstrą do rezusa. Podobnie jak w przypadku innych komplementarnych par przeciwieństw, rodzaj męski, rodzaj żeński, wschód, zachód, liberalny, konserwatywny, gdyby nie owe dwa typy osobowości, ludzkość dysponowałaby całkowicie odmiennym, z pewnością znacznie zubożonym potencjałem. Weźmy wzajemne relacje między Rosą Parks a Martinem Lutherem Kingiem Juniorem. Gdyby powszechnie znany, znakomity czarny orator odmówił ustąpienia miejsca w autobusie białemu, nie wywołałoby to takiego samego efektu, co podobne zachowanie nieznanej nikomu skromnej kobiety, która w określonej sytuacji odczuła potrzebę energicznego protestu, mimo że normalnie była osobą cichą i małomówną. Z kolei Rosa Parks nie zdołałaby porwać za sobą tłumu, gdyby spróbowała wejść na mównicę i zaczęła opowiadać o tym, co jest jej największym marzeniem. Korzystając z pomocy i wsparcia Kinga, Parks wcale nie musiała jednak tego robić. A mimo to współcześnie przywiązujemy zaskakująco niewielkie znaczenie do kwestii zróżnicowania ludzkich typów osobowościowych. Zewsząd słyszymy, że aby odnieść sukces, trzeba być pewnym siebie i przebojowym. Żeby być szczęśliwym, trzeba być towarzyskim i łatwo nawiązywać nowe znajomości. Postrzegamy siebie jako naród ekstrawertyków, co oznacza, że tracimy z oczu to, kim naprawdę jesteśmy. Tymczasem, w zależności od tego, jakie wyniki badań weźmiemy do ręki, okazuje się, że od 1/3 do 1/2 wszystkich Amerykanów jest introwertykami. Innymi słowy, introwertykiem jest 1/2 lub 1/3 spośród wszystkich znanych ci osób. Biorąc pod uwagę fakt, że Amerykanie należą do najbardziej ekstrawertycznych narodów, liczba introwertyków w innych częściach świata musi być co najmniej tak samo wysoka. Jeśli przypadkiem sam nie jesteś introwertykiem, to z pewnością jednego z nich wychowujesz, masz za podwładnego, poślubiłeś lub uważasz za swojego przyjaciela. Jeśli ta statystyka cię zaskakuje, dzieje się tak zapewne dlatego, że wiele osób udaje, że jest ekstrawertykami. Zakamuflowani introwertycy pozostają niezauważeni na placach zabaw, w szkolnych szatniach i na korytarzach wielkich firm korporacyjnej Ameryki. Niektórzy z nich okłamują nawet samych siebie, nim w końcu jakieś znaczące zdarzenie w ich życiu, zwolnienie z pracy, opustoszałe rodzinne gniazdo, spadek, który uwalnia ich od codziennych trosk i pozwala spędzać czas w sposób, w jaki mają ochotę, nie wstrząśnie nimi, skłaniając do konfrontacji ze swoją prawdziwą naturą. Spróbuj choćby oględnie poruszyć główny temat omawiany w tej książce w gronie przyjaciół czy znajomych, a przekonasz się, że często za introwertyków mają się osoby, których nigdy byś o to nie podejrzewał. To, że tak wielu introwertyków ukrywa się nawet przed samym sobą, nie jest pozbawione sensu. Żyjemy w świecie, w którym dominuje system wartości, który ja nazywam ideałem ekstrawertyka. Oparty na wszechobecnej wierze w to, że osobą idealną jest osobnik niezwykle towarzyski i otwarty, typ samca, samicy, alfa, który znakomicie daje sobie radę w sytuacjach, w których to właśnie on znajduje się w centrum uwagi. Archetypowy ekstrawertyk woli działać niż się zastanawiać, podejmować ryzyko niż rozważać wszystkie za i przeciw, mieć pewność niż wątpliwości. Preferuje szybkie decyzje, nawet za cenę popełnienia błędu. Dobrze radzi sobie w pracy w zespole oraz czuje się swobodnie w towarzystwie innych, łatwo nawiązując kontakty towarzyskie. W naszym świecie często wydaje nam się, że cenimy indywidualność, gdy tymczasem nazbyt często podziwiamy i wysławiamy tylko jeden jej rodzaj, mianowicie ten, który demonstrują pewne siebie osoby, które idą na całość. Oczywiście nie mamy nic przeciwko temu, by wyjątkowo uzdolnieni samotnicy, zakładający w swoich garażach firmy internetowe, reprezentowali taki czy inny typ osobowości. Oni są tu jednak raczej wyjątkiem, a nie regułą, a nasze tolerancyjne podejście obejmuje w zasadzie jedynie tych z nich, którzy już stali się bajecznie bogaci lub mają wszelkie zadatki na zrobienie wielkich pieniędzy. Introwersja, a także jej kuzyni, wrażliwość, poważny stosunek do rzeczywistości czy nieśmiałość, uchodzi dziś za coś w rodzaju cechy osobowości drugiej kategorii, która rozczarowuje, a nawet uważana jest już niemal za patologię. Sytuacja introwertyków żyjących w świecie zdominowanym przez ideał ekstrawertyka przypomina sytuację kobiet żyjących w świecie zdominowanym przez mężczyzn. Z góry stoją oni na straconej pozycji z powodu pewnej cechy, która stanowi podstawowy wyznacznik tego, kim oni są. Choć ekstrawersja jako taka jest niezwykle atrakcyjnym typem osobowości, my czynimy z niej jedyny powszechnie obowiązujący standard, do którego przestrzegania czuje się zobligowana większość z nas. Fakt istnienia ideału ekstrawertyka został udokumentowany przez wielu naukowców, choć prowadzone przez nich badania nigdy nie dotyczyły wyłącznie kwestii, której można by nadać taką właśnie nazwę. Osoby, które dużo i chętnie mówią, na przykład oceniane są przez nas jako inteligentniejsze, milsze i bardziej interesujące, a także takie, z którymi chętniej się zaprzyjaźniamy. Znaczenie ma przy tym zarówno częstość, jak i szybkość mówienia. Osoby, które mówią szybko, uznajemy za bardziej kompetentne i sympatyczne niż te, które mówią powoli. Ta sama dynamika przejawia się także w grupach, w których zgodnie z wynikami badań osoby wygadane uchodzą za inteligentniejsze od milczących. Mimo że między gadatliwością danej osoby a ilością dobrych pomysłów, jakie może ona zaproponować, nie ma absolutnie żadnego związku. Już samo słowo introwertyk stało się określeniem stygmatyzującym. Z nieformalnych badań przeprowadzonych przez psychologa Loriego Helga wynika, że opisując swój własny wygląd, introwertycy używają pozytywnych określeń, takich jak zielono-niebieskie oczy, egzotyczny wygląd, ładnie zarysowane kości policzkowe, podczas gdy poproszeni o opisanie wyglądu typowego introwertyka posługują się neutralnymi lub wręcz negatywnymi określeniami: niezgrabny, bezbarwna cera, trądzik. Przyjmując w tak bezrefleksyjny sposób ideał ekstrawertyka, popełniamy jednak poważny błąd. Niektóre z największych idei ludzkości, inspiracje do stworzenia najwybitniejszych dzieł sztuki czy dokonania epokowych wynalazków, od teorii ewolucji przez słoneczniki Van Gogha do komputera osobistego, zrodziły się w umysłach cichych, spokojnych, mających skłonność do zadumy i refleksyjnych osób, które potrafiły w twórczy sposób wykorzystać potencjał swojego niezwykle bogatego, kryjącego w sobie prawdziwe skarby świata wewnętrznego. Gdyby nie introwertycy, świat byłby uboższy o prawo powszechnego ciążenia, teorię względności, wiersz Drugie przyjście W.B. Yeatsa, nokturny Chopina, W poszukiwaniu straconego czasu Prusta, Piotrusia Pana, rok 1984 i Folwark zwierzęcy Orwella, Kota Prota, Charlie'ego Browna, głównego bohatera Fistaszków, Listę Schindlera, E.T. i Bliskie spotkania trzeciego stopnia, Google'a, Harry'ego Pottera. Jak napisał dziennikarz i eseista naukowy Winifred Gallagher, wspaniała umiejętność polegająca na zatrzymaniu się i zastanowieniu nad istotą i sensem docierających do nas bodźców, zamiast natychmiastowego i bezrefleksyjnego poddawania się ich wpływowi, od zawsze leży u podstaw największych intelektualnych i artystycznych dokonań ludzkości. Ani E równa się MC kwadrat, ani raj utracony nie zostały wykoncypowane na poczekaniu między jednym a drugim drinkiem przez jakiegoś zapalonego imprezowicza. Nawet w na pozór mniej introwertycznych rodzajach aktywności, takich jak finanse, polityka czy aktywizm społeczny, szereg najpoważniejszych osiągnięć oraz największy postęp zawdzięczamy introwertykom. W naszej książce zobaczymy, jak postacie takie jak Eleanor Roosevelt, Al Gore, Warren Buffett, Gandhi, a także Rosa Parks dokonały tego, czego dokonały, nie pomimo, lecz dlatego, że były introwertykami. Owszem, jak pokażemy to w naszej książce, wiele z najważniejszych instytucji współczesnego świata zostało stworzonych głównie z myślą o tych, którzy lubią angażować się w projekty grupowe oraz którym odpowiada wysoki poziom wszelkiego rodzaju zewnętrznej stymulacji. W naszych szkołach ławki w klasach coraz częściej zestawia się ze sobą, ustawiając je w rzędach tworzących podkowę, co sprzyja uczeniu się w grupie. A badania wskazują na to, że ogromna większość nauczycieli przeświadczona jest o tym, że idealny uczeń jest ekstrawertykiem. Oglądamy programy telewizyjne, których bohaterowie nie są zwyczajnymi dzieciakami z sąsiedztwa, takimi jak niezwykle popularni przed laty Cindy Brady, nastolatka, jedna z głównych bohaterek amerykańskiego sitcomu rodzinnego The Brady Bunch, czy Beaver Cleaver, 7-letni chłopiec, tytułowy bohater amerykańskiego serialu komediowego Leave It to Beaver. Lecz gwiazdami pop lub moderatorami nadawanych w internecie programów w rodzaju Hannah Montany czy Carly Shay, bohaterki serialu iCarly. Nawet Sid the Science Kid, 4-latek, który kiedy dorośnie chce zostać naukowcem, tytułowy bohater sponsorowanego przez PBS, amerykańską sieć telewizyjną, animowanego komputerowo serialu, mający być wzorem do naśladowania dla dzieci w wieku przedszkolnym, każdego dnia w drodze do przedszkola wykonuje zaimprowizowany taniec wraz z grupą swoich kolegów i koleżanek. No i jak? Nieźle się ruszam, co? Jestem gwiazdą rocka. Jako dorośli wielu z nas pracuje dla organizacji i firm, które domagają się od nas pracy w zespołach, w przestrzeni biurowej pozbawionej ścian działowych dla przełożonych, którzy nade wszystko cenią u swoich podwładnych umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z innymi. Aby awansować na kolejne szczeble naszej kariery zawodowej, oczekuje się od nas, że będziemy nieustannie, bez żadnego skrępowania, promować samych siebie i chwalić się naszymi dotychczasowymi osiągnięciami. Naukowcy, którym udaje się zdobywać fundusze na finansowanie swoich badań, to często osobnicy bardzo, a czasem wręcz nazbyt pewni siebie. Artyści, których dzieła zdobią ściany muzeów sztuki współczesnej, przybierają dumne i wyzywające pozy na uroczystościach z okazji otwarcia prestiżowych galerii. Pisarze, których książki są wydawane, niegdyś uchodzący za ludzi prowadzących raczej samotniczy tryb życia, dziś muszą sprostać wymaganiom rzeszy dziennikarzy i publicystów, przekonując ich, że nadają się do tego, by przeprowadzić z nimi wywiad lub zaprosić ich do któregoś z popularnych talk shows. Książce, której właśnie słuchasz, nigdy nie udałoby się zaistnieć, gdybym nie przekonała mojego wydawcy, że jestem na tyle dobrym pseudo-ekstrawertykiem, żeby być w stanie skutecznie ją wypromować. Jeśli jesteś introwertykiem, wiesz również, że negatywne, dyskryminacyjne nastawienie otoczenia do osób cichych i spokojnych może być dla tych ostatnich powodem głębokiego psychicznego stresu. Będąc dzieckiem, być może zdarzało ci się podsłuchać rozmowę rodziców, którzy narzekali na to, że jesteś zanadto nieśmiały. Może tak wziąłbyś przykład z braci Kennedych, powtarzali często pozostający pod przemożnym urokiem Camelotu, jak czasami określano prezydenturę Johna F. Kennedy'ego, rodzice swojemu synowi, z którym po latach miałam okazję przeprowadzić interesującą rozmowę. Lub też w szkole słyszałeś namowy i zachęty do tego, byś bardziej się otworzył, czy też wyszedł ze swojej skorupy. To osławione wyrażenie całkowicie nie uwzględnia powszechnie znanego faktu, że pewne zwierzęta w sposób całkowicie naturalny osłaniają się takim czy innym rodzajem pancerza, który nieustannie na sobie noszą, i że niektórzy ludzie postępują dokładnie w ten sam sposób. Wszystkie te komentarze, jakie tak często słyszałem w dzieciństwie, że jestem leniwy, niemądry, powolny, nudny, wciąż jeszcze dźwięczą mi w uszach, napisał jeden z internautów w e-mailu zamieszczonym na forum internetowym pod wymowną nazwą Introverted Regent. Kącik dla introwertyków. Zanim w końcu wydoroślałem na tyle, by zorientować się, że po prostu jestem introwertykiem, byłem święcie przekonany, że od urodzenia coś jest ze mną nie w porządku. Przekonanie to tak bardzo zrosło się ze mną, że nawet dziś miewam jeszcze czasami pewne wątpliwości, od których nie potrafię się całkowicie uwolnić. Teraz, kiedy jesteś już osobą dorosłą, być może wciąż jeszcze dopada cię czasami poczucie winy, na przykład wtedy, gdy rezygnujesz z zaproszenia na kolację i zamiast tego decydujesz się poczytać sobie dobrą książkę. Być może masz w zwyczaju chodzić do kawiarni i restauracji samemu lub nie masz ochoty znosić współczujących lub pogardliwych spojrzeń towarzyszy przy stole. Może też zewsząd słyszysz, że za dużo się nad wszystkim zastanawiasz, którego to wyrażenia używa się często w formie wyrzutu wobec osób cichych, spokojnych i skłonnych do refleksji. Oczywiście istnieje jeszcze inne słowo na określenie tego rodzaju osób. Myśliciele. Przekonałam się na podstawie bezpośrednich obserwacji, jak trudno jest introwertykom dokonać bilansu i właściwej oceny swoich własnych talentów, a także jak wielkie korzyści wynikają dla nich z tego, że w końcu im się to uda. Przez ponad 10 lat prowadziłam szkolenia w zakresie umiejętności prowadzenia negocjacji dla osób reprezentujących różne zawody i grupy społeczne, radców prawnych, studentów uniwersytetów, menadżerów funduszy hedgingowych i par małżeńskich. Oczywiście szkolenia te dotyczyły jedynie podstawowych umiejętności, tego w jaki sposób przygotować się do negocjacji, w jakim momencie wystąpić z ofertą początkową oraz co zrobić, kiedy druga strona przyprze nas do muru. Poza tym pomagałam także swoim klientom odkrywać ich naturalny typ osobowości oraz maksymalnie wykorzystać związane z tym możliwości. Moją pierwszą klientką była młoda kobieta o imieniu Laura. Choć pracowała na Wall Street jako prawnik, była osobą cichą i nieco rozmarzoną. Nie lubiła być w centrum uwagi i unikała wszelkiej agresji. Jakoś udało jej się skończyć trudne i wymagające studia w Harvard Law School, uczelni, w której zajęcia prowadzi się w olbrzymich salach wykładowych, przypominających rzymskie amfiteatry przeznaczone do walk gladiatorów i gdzie pewnego razu tak bardzo się zdenerwowała, że zwymiotowała w drodze na zajęcia. Teraz, kiedy znalazła się w świecie realnym, nie była pewna, czy jest w stanie reprezentować interesy swoich klientów z taką mocą i skutecznością, jakiej się po niej spodziewali. Przez pierwsze 3 lata pracy na Wall Street Laura zajmowała się tak drobnymi sprawami, że nigdy tak naprawdę nie miała okazji, by się o tym przekonać. Któregoś dnia jednak starszy stażem i bardziej doświadczony prawnik, z którym pracowała, wyjechał na urlop, składając na jej barki obowiązek przeprowadzenia poważnych negocjacji. Klientem była jedna z południowoamerykańskich firm przemysłowych, która miała kłopoty z terminową spłatą kredytu bankowego i w związku z tym liczyła na negocjacje jego warunków. Po drugiej stronie stołu negocjacyjnego zasiadali przedstawiciele konsorcjum bankowego, które udzieliło kredytu. W tej sytuacji Laura najchętniej schowałaby się pod stół, wiedziała już jednak, w jaki sposób radzić sobie z tego rodzaju atakami paniki. Odważnie, choć nieco niepewnie, zajęła miejsce w fotelu przewodniczącego pomiędzy dwojgiem swoich klientów, głównym radcą prawnym firmy z jednej oraz jej dyrektorem finansowym z drugiej strony. Tak się złożyło, że byli to ulubieni klienci Laury. Mili i uprzejmi, nigdy nie podnoszący głosu ludzie, jakże różni od tych wszystkich nachalnych i pewnych siebie facetów w typie panów i władców tego świata, których zwykle reprezentowało jej biuro. Laurze zdarzyło się nawet zabrać kiedyś radcę prawnego na rzecz Jankesów, a pani dyrektor pomóc przy zakupie torebki dla jej siostry. Teraz jednak tego rodzaju sympatyczne, intymne eskapady, dokładnie taki rodzaj kontaktów towarzyskich, jaki najbardziej jej odpowiadał, wydawały się jej czymś niezwykle odległym i wręcz nierealnym. Po drugiej stronie stołu siedziało bowiem 9 niezadowolonych i zasępionych bankierów, wszytych na miarę eleganckich garniturach i drogich butach, którym towarzyszyła ich prawniczka, duża kobieta o mocno zarysowanej szczęce, robiąca wrażenie osoby niezwykle silnej i pewnej siebie. Na wstępie prawniczka strony przeciwnej wygłosiła stanowczą przemowę, której główna myśl sprowadzała się do tego, że klienci Laury będą mogli mówić o szczęściu, jeśli po prostu zaakceptują warunki zaproponowane im przez konsorcjum bankowe. Była to, jak oświadczyła, niezwykle wspaniałomyślna oferta. Wszyscy czekali na reakcję Laury, tej jednak nic zupełnie nie przychodziło do głowy, tak więc po prostu siedziała i milczała, mrugając nerwowo oczami. Spojrzenia wszystkich osób po drugiej stronie stołu skierowane były na nią, a jej klienci zaczęli niespokojnie wiercić się w fotelach. W głowie Laury kotłowały się aż nazbyt dobrze znane jej myśli. Jestem za cicha i za spokojna jak na ten rodzaj pracy, nazbyt nieśmiała. Za dużo o wszystkim myślę i nad wszystkim się zastanawiam. Zaczęła wyobrażać sobie osobę, która znacznie bardziej od niej nadawałaby się do tego, by stawić czoło stojącemu przed nią wyzwaniu. Kogoś śmiałego, wygadanego, gotowego w odpowiedniej chwili uderzyć pięścią w stół. W szkole średniej taką osobę, w odróżnieniu od Laury, określano by mianem otwartej i dynamicznej, co jest największym komplementem dla każdego ucznia i uczennicy, znacznie większym niż ładna w odniesieniu do dziewczyny i wysportowany w odniesieniu do chłopaka. Laura obiecała sobie, że zrobi coś, cokolwiek, żeby tylko wyjść jakoś z twarzą z całego tego zamieszania, po czym następnego dnia natychmiast poszuka sobie nowej pracy. Potem jednak przypomniała sobie to, co tak często jej powtarzałam. Laura, jesteś introwertyczką i jako taka dysponujesz wyjątkowymi zdolnościami negocjacyjnymi. Są one może mniej spektakularne, ale nie mniej potężne i skuteczne. Jesteś lepiej przygotowana niż ktokolwiek inny. Masz delikatny i spokojny, lecz jednocześnie stanowczy sposób mówienia. Prawie nigdy nie wypowiadasz niczego nieprzemyślanego. Choć masz łagodną naturę, potrafisz zająć silne, a nawet rygorystyczne stanowisko, jeśli tylko uznasz to za całkowicie rozsądne i wskazane, a poza tym masz skłonność do częstego stawiania pytań oraz uważnego wsłuchiwania się w udzielane odpowiedzi, co bez względu na rodzaj twojej osobowości jest zawsze niezmiernie przydatne w trakcie prowadzenia trudnych negocjacji. Tak więc w końcu Laura przystąpiła do działania w sposób, który był dla niej całkowicie naturalny. Zróbmy jeden krok do tyłu, zaproponowała. Na podstawie jakich danych opierają państwo swoje wyliczenia? A co gdybyśmy tak system spłaty kredytu ustalili w taki sposób? Czy sądzą Państwo, że byłoby to do zaakceptowania? Może w takim razie w ten sposób? Czy da się to zrobić w jakiś inny sposób? Początkowo zadawane przez nią pytania miały charakter ostrożny i badawczy. Później, w miarę postępu negocjacji, Laura nabrała pewności siebie i zadawała pytania z coraz większą energią i przekonaniem, demonstrując stronie przeciwnej, że sumiennie odrobiła lekcję i nie zamierza ustępować w obliczu twardych faktów. Z drugiej jednak strony cały czas pozostawała wierna swojemu własnemu stylowi prowadzenia dyskusji, ani razu nie podnosząc głosu oraz cały czas doskonale panując nad sobą. Za każdym razem, kiedy bankierzy wysuwali stanowcze żądania, pozornie całkowicie niepodlegające dyskusji, Laura starała się reagować na nie w sposób konstruktywny. Uważają Państwo, że to jedyna możliwość, jaka nam pozostaje, a może spojrzelibyśmy na to z innej strony? W końcu stawiane przez Laurę stronie przeciwnej proste pytania wpłynęły na radykalną zmianę atmosfery panującej przy stole, dokładnie tak jak pisze się o tym w podręcznikach na temat sztuki prowadzenia negocjacji. Bankierzy zrezygnowali z wygłaszania napuszonych peror i negocjowania z pozycji siły do konfrontacji, z czym Laura kompletnie się nie nadawała, i przystąpili do prowadzenia z nią normalnej, konstruktywnej rozmowy. Mimo dłuższej dyskusji wciąż nie udawało się dojść do porozumienia. W pewnej chwili jeden z bankierów ponownie się zaperzył, rzucił trzymane w dłoni papiery na stół, po czym szybkim krokiem wyszedł z pokoju. Laura całkowicie zignorowała jego demonstracyjne zachowanie, głównie dlatego, że nie miała pojęcia, co innego mogłaby właściwie w takiej sytuacji zrobić. Później ktoś powiedział jej, że w tym przełomowym momencie negocjacji zastosowała taktykę zwaną czasami negocjacyjnym jiu-jitsu. Ona jednak wiedziała tylko tyle, że zrobiła po prostu coś, czego nauczyła się sama w sposób całkowicie naturalny, jako cicha i spokojna osoba, która musi dawać sobie jakoś radę w tym rozkrzyczanym i rozhisteryzowanym świecie. Ostatecznie obie strony zawarły ugodę. Bankierzy opuścili budynek, w którym znajdowało się biuro Laury, ulubieni klienci tej ostatniej udali się na lotnisko, a sama Laura poszła do domu, gdzie zwinięta w kłębek na kanapie, z książką w ręku, starała się zapomnieć o stresie, jaki przyniósł jej mijający dzień. Już jednak następnego dnia rano przedstawiciel prawny konsorcjum bankowego w osobie owej energicznej kobiety o wydatnej szczęce zadzwonił do Laury z ofertą pracy. Jeszcze nigdy nie spotkałam nikogo, kto byłby tak miły i jednocześnie tak twardy w prowadzeniu negocjacji, co pani, powiedziała. Dzień później do Laury zadzwonił przewodniczący konsorcjum bankowego z pytaniem, czy jej biuro zechciałoby w przyszłości reprezentować jego firmę. Potrzeba nam kogoś takiego jak pani, kto pomoże nam zawierać korzystne transakcje, nie wysuwając przy tym w trakcie negocjacji swojego własnego ego na pierwszy plan, oświadczył. Pozostając wierna swojemu własnemu, delikatnemu i spokojnemu sposobowi radzenia sobie z problemami, Laura doprowadziła do tego, że jej biuro otrzymało ofertę współpracy z nową, dużą firmą, a ona sama dostała intratną propozycję pracy. Przemawianie podniesionym głosem i uderzanie pięścią w stół okazały się całkowicie niepotrzebne. Dziś Laura rozumie, że introwersja jest nieodłącznym aspektem jej osobowości, tego, kim jest ona naprawdę, i nie stara się zmieniać swojej spokojnej i refleksyjnej natury. W jej głowie coraz rzadziej pojawia się dręcząca myśl, że jest za cicha, za spokojna i nazbyt nieśmiała. Laura wie, że kiedy zajdzie taka potrzeba, da sobie radę i będzie konkurować z innymi jak równy z równym. Co dokładnie mam na myśli, mówiąc, że Laura jest introwertyczką? Kiedy zaczynałam pisać tę książkę, pierwszą rzeczą, jaką chciałam ustalić, było to, w jaki sposób naukowcy definiują introwersję i ekstrawersję. Wiedziałam, że w 1921 roku wybitny psycholog Carl Gustav Jung opublikował epokowe dzieło zatytułowane Typy psychologiczne, za sprawą którego spopularyzował pojęcia introwertyk i ekstrawertyk, odnoszące się do przedstawicieli dwóch głównych typów osobowości. Introwertycy zorientowani są głównie na swój wewnętrzny świat myśli i uczuć, mówi Jung. Tymczasem ekstrawertycy na świat zewnętrzny, ludzi i wszelkiego rodzaju aktywność. Introwertycy koncentrują się na sensie i znaczeniu rozgrywających się wokół nich zdarzeń, podczas gdy ekstrawertycy starają się sami aktywnie uczestniczyć w owych zdarzeniach. Introwertycy ładują swoje akumulatory w samotności. Ekstrawertycy potrzebują doładowania, kiedy zbyt rzadko przebywają wśród ludzi. Jeśli kiedykolwiek zrobiłeś sobie test osobowości Myers-Briggs, Myers-Briggs Indicator, ABTI, który opiera się na koncepcjach wypracowanych przez Junga oraz jest stosowany przez większość amerykańskich uniwersytetów, a także 100 największych firm według rankingu magazynu Forbes, to owe idee i związane z nimi terminy zapewne nie są ci obce. Co jednak mają na ten temat do powiedzenia współcześni badacze? Szybko odkryłam, że nie istnieje jedna powszechnie uznawana za obowiązującą definicja introwersji i ekstrawersji, że nie są to kategorie jasno i jednolicie określone, tak jak na przykład blondyn czy pełnoletni, co do których wszyscy są zgodni, kogo można do nich przyporządkować, a kogo nie. Na przykład psychologowie osobowości będący zwolennikami pięcioczynnikowego modelu osobowości, tak zwanej Wielkiej Piątki, Big Five, definiując typ introwertyczny, nie mówią o bogatym życiu wewnętrznym, lecz o braku takich cech jak asertywność i towarzyskość. Istnieje niemal tyle samo definicji introwersji i ekstrawersji, co badaczy zajmujących się psychologią osobowości, którzy mnóstwo czasu przeznaczają na spory i dyskusje na temat tego, która z definicji jest najbardziej trafna i dlaczego. Niektórzy sądzą, że koncepcje Junga już dziś są przestarzałe, inni są święcie przekonani, że tylko Jung ma rację. Mimo różnic i kontrowersji, współcześni psychologowie na ogół zgadzają się jednak ze sobą co do szeregu kluczowych kwestii, na przykład, że introwertyków i ekstrawertyków różni poziom zewnętrznej stymulacji, jaka jest im potrzebna do dobrego funkcjonowania. Introwertycy czują się dobrze, kiedy poziom zewnętrznej stymulacji jest niższy, na przykład sącząc dobre wino w towarzystwie bliskiego przyjaciela, rozwiązując krzyżówkę albo czytając książkę. Z kolei ekstrawertycy lubią, kiedy sporo się dzieje, kiedy poznają nowych ludzi, ostro jeżdżą na nartach lub słuchają głośnej muzyki. Inni ludzie wywołują w nas silne emocje, mówi psycholog osobowości David Winter, wyjaśniając, dlaczego typowy introwertyk woli w czasie wakacji poleżeć na plaży i poczytać książkę, zamiast pływać na jachcie, na którym odbywa się nieustające party. Mogą wzbudzać w nas obawy, strach, chęć ucieczki lub miłość. 100 osób to znacznie silniejsza stymulacja w porównaniu ze 100 książkami czy 100 ziarnkami piasku. Wielu psychologów zgadza się co do tego, że introwertycy i ekstrawertycy wykazują odmienny stosunek do pracy. Ekstrawertycy mają tendencję do niezwłocznego zabierania się za wykonywanie powierzonych im zadań. Podejmują szybkie i czasami nieprzemyślane decyzje, dobrze radzą sobie z pracą wielozadaniową, często również podejmują ryzyko. Lubią dreszczyk emocji związany z podejmowaniem wyzwań i zdobywaniem gratyfikacji, takich jak pieniądze czy wyższa pozycja zawodowa. Z kolei introwertycy często pracują wolniej i z większym namysłem. Zwykle skupiają się na jednym zadaniu i potrafią wykazywać się niezwykłym stopniem koncentracji. Na ogół są niezbyt wrażliwi na takie pokusy jak bogactwo czy sława. Nasza osobowość wpływa również na sposób naszego zachowania w towarzystwie innych ludzi. Ekstrawertycy to osoby, które rozkręcą atmosferę na Twoim przyjęciu i będą głośno zaśmiewać się z Twoich dowcipów. Zazwyczaj są asertywni, dominujący i bardzo towarzyscy. Ekstrawertycy myślą na głos i na stojąco. Wolą mówić niż słuchać. Rzadko kiedy brakuje im słów. Ponieważ dużo mówią, czasami zdarza się, że wymknie im się coś, czego wcale nie zamierzali powiedzieć. Dobrze czują się w sytuacjach konfliktowych, źle w samotności. Tymczasem introwertycy mogą być osobami towarzyskimi, które początkowo dobrze czują się na przyjęciach i spotkaniach biznesowych. Po pewnym czasie odczuwają jednak silną potrzebę powrotu do domu i założenia wygodnych kapci. Wolą prowadzić życie towarzyskie wyłącznie z najbliższymi przyjaciółmi, kolegami z pracy i członkami rodziny. Częściej słuchają niż mówią, zastanawiają się zanim cokolwiek powiedzą. Często też mają wrażenie, że lepiej wyraziliby się na piśmie niż w rozmowie. Mają tendencję do unikania konfliktów. Wielu z nich nie znosi rozmów o niczym, za to bardzo lubi głębokie dyskusje. Kilka słów o tym, kim introwertycy nie są. Słowo introwertyk nie jest synonimem odludka czy mizantropa. Oczywiście introwertyk może być i jednym i drugim, jednak większość introwertyków jest osobami bardzo przyjaźnie nastawionymi do innych. Jeden z najbardziej przyjaznych człowiekowi zwrotów w języku angielskim, only connect, zbliżajmy się do siebie, wymyślił niewątpliwy introwertyk E.M. Forster, zamieszczając go w powieści, która poświęcona jest zbadaniu kwestii tego, w jaki sposób człowiek może osiągnąć miłość najwyższego stopnia. Introwertycy niekoniecznie są także nieśmiali. Nieśmiałość to lęk przed dezaprobatą lub upokorzeniem ze strony otoczenia, podczas gdy introwersja związana jest z preferencją takiego środowiska, w którym poziom zewnętrznej stymulacji nie jest zbyt wysoki. Nieśmiałość jest zawsze czymś kłopotliwym i przykrym, podczas gdy introwersja nie. Jednym z powodów, dla których ludzie mylą ze sobą oba te pojęcia, jest to, że czasami ich zakresy pokrywają się ze sobą, choć psychologowie wciąż debatują na tym, do jakiego stopnia. Niektórzy psychologowie umieszczają schematycznie te dwie tendencje odpowiednio na osi pionowej i poziomej, przy czym spektrum introwertyczny-ekstrawertyczny rozciąga się na osi poziomej, a spektrum nieśmiały-zrównoważony na osi pionowej. Model ten pozwala wyróżnić cztery różne kwadraty odpowiadające czterem typom osobowości. Spokojny ekstrawertyk, lękliwy lub impulsywny ekstrawertyk, spokojny introwertyk i lękliwy introwertyk. Innymi słowy, możesz być nieśmiałym ekstrawertykiem, jak na przykład Barbara Streisand, która ma niezwykle silną i dynamiczną osobowość, a jednocześnie cierpi na paraliżujące uczucie tremy przed występami, lub śmiałym introwertykiem, jak na przykład Bill Gates, który podobno jest raczej typem samotnika, choć z drugiej strony człowiekiem, który zupełnie nie przejmuje się opiniami innych. Oczywiście możesz także być zarówno nieśmiały, jak i introwertyczny. T.S. Eliot znany był z nieśmiałości i dbałości o ochronę prywatności. W poemacie Ziemia jałowa napisał: pokażę ci strach w garstce popiołu. Wiele nieśmiałych osób zwraca się ku swemu wnętrzu, częściowo w poszukiwaniu schronienia przed zbyt nachalnym światem zewnętrznym, który ich niepokoi i irytuje. Z kolei wielu introwertyków jest nieśmiałych częściowo dlatego, że często słyszą, iż ich wrodzona tendencja do refleksji nie jest czymś mile widzianym, a częściowo dlatego, że ich predyspozycje natury fizjologicznej, jak zobaczymy, skłaniają ich do unikania przebywania w środowisku o wysokim stopniu stymulacji zewnętrznej. Jednak pomimo wszelkich różnic, nieśmiałość i introwersja są do siebie podobne pod pewnym istotnym względem. Stan umysłu nieśmiałego ekstrawertyka, siedzącego spokojnie na spotkaniu biznesowym, może w zasadniczy sposób różnić się od stanu umysłu spokojnego introwertyka. Człowiek nieśmiały boi się zabrać głos, podczas gdy introwertyk znajduje się w sytuacji nadmiernej stymulacji zewnętrznej. Jednak dla postronnego obserwatora jeden i drugi wydają się zachowywać identycznie. Fakt ten może pomóc przedstawicielom obu tych typów osobowości uzmysłowić sobie to, do jakiego stopnia nadmierna rewerencja, jaką okazujemy osobnikom alfa, nie pozwala nam dostrzegać rzeczy dobrych, pożytecznych i mądrych. Z wielu różnych powodów osoby nieśmiałe i introwertyczne mogą decydować się na wykonywanie rozmaitych zadań niejako na drugim planie. Prowadzą badania, dokonują wynalazków, czy też służą pomocą i wsparciem osobom śmiertelnie chorym, albo też pracują na kierowniczych stanowiskach i przewodzą innym w sposób pełen spokojnego i zrównoważonego profesjonalizmu. Choć nie odgrywają ról osobników alfa, stanowią niewątpliwie wzory ze wszechmiar godne naśladowania. Jeśli wciąż jeszcze nie jesteś pewien, gdzie na spektrum introwersja-ekstrawersja wypada Twoje miejsce, możesz to ustalić, wykonując następujący test. Na każde pytanie odpowiadaj tak lub nie, wybierając tę odpowiedź, która bardziej do Ciebie pasuje. Wolę rozmowy w cztery oczy niż zajęcia grupowe. Często wolę wypowiadać się na piśmie. Dobrze czuję się w samotności. Mniej niż moi rówieśnicy troszczę się o zdrowie, popularność i status społeczny. Nie lubię rozmów o niczym, za to z przyjemnością prowadzę głębokie dyskusje na interesujące mnie tematy. Wiele osób mówi mi, że potrafię dobrze słuchać. Nie lubię podejmować ryzyka. Lubię pracę, która całkowicie mnie pochłania i którą mogę wykonywać przez dłuższy czas bez przerwy. Wolę obchodzić urodziny w wąskim gronie, tylko z jednym lub dwoma bliskimi przyjaciółmi lub członkami najbliższej rodziny. Wiele osób twierdzi, że mam łagodny i miły głos. Zanim nie skończę powierzonej mi pracy, wolę nie demonstrować ani nie omawiać jej efektów z innymi. Nie lubię konfliktów. Najlepiej pracuje mi się w pojedynkę. Zwykle pomyślę, zanim cokolwiek powiem. Czuję się wyczerpany po spędzeniu dłuższego czasu poza domem w większym towarzystwie, nawet jeśli dobrze się wtedy bawiłem. Często nie odbieram telefonów, włączając automatyczną sekretarkę. Gdybym miał wybierać, wolałbym w czasie weekendu nie robić absolutnie nic, niż mieć w planach zbyt wiele rzeczy do zrobienia. Nie lubię pracy wielozadaniowej. Potrafię łatwo się koncentrować. W szkole lub na uczelni wolę wykłady od seminariów. Jest to całkowicie nieformalny test, nie mający wiele wspólnego z naukowo opracowanym testem osobowości. Pytania zostały sformułowane w oparciu o cechy charakterystyczne introwersji, powszechnie uznawane przez współczesnych badaczy. Im więcej udzieliłeś odpowiedzi na tak, tym większe prawdopodobieństwo, że jesteś introwertykiem. Jeśli uzyskałeś mniej więcej taką samą liczbę odpowiedzi na tak i na nie, niewykluczone, że jesteś ambiwertykiem. Owszem, w psychologii naprawdę istnieje takie określenie. Nawet jednak, kiedy na każde pytanie odpowiedziałeś jako introwertyk albo ekstrawertyk, to i tak nie znaczy to, że twoje zachowanie jest całkowicie przewidywalne w każdych okolicznościach. Nie możemy powiedzieć, że każdy introwertyk to mul książkowy, a każdy ekstrawertyk uwielbia szaleć na przyjęciach. Tak samo jak nie możemy skonstatować, że każda kobieta jest z natury ugodowa, a każdego mężczyznę pasjonują jak najbardziej kontaktowe dyscypliny sportu, takie jak boks. Jak trafnie ujął to Jung, 100% introwertycy i ekstrawertycy nie istnieją. Gdyby ktoś taki się urodził, zaraz by trafił do domu wariatów. Jest tak częściowo dlatego, że wszyscy jesteśmy niezwykle skomplikowanymi tworami, lecz także dlatego, że w rzeczywistości istnieje tak wiele różnych rodzajów introwertyków i ekstrawertyków. Introwersja i ekstrawersja pozostają we wzajemnych relacjach z innymi cechami naszej osobowości oraz nabywanymi przez nas doświadczeniami, co w efekcie prowadzi do ogromnego zróżnicowania osobowościowego poszczególnych jednostek. Dlatego jeśli jesteś artystycznie uzdolnionym Amerykaninem, którego ojciec pragnie, żebyś spróbował swoich sił w szkolnej drużynie futbolu amerykańskiego, tak jak zrobili to twoi dwaj starsi, wiecznie szukający ze sobą zaczepki, wysportowani bracia, to jesteś diametralnie różnym typem introwertyka niż, powiedzmy, fińska bizneswoman, której ojciec jest latarnikiem. Finowie, jak wiadomo, są wyjątkowo introwertycznym narodem. Fiński dowcip? Po czym poznać, że Fin cię lubi? Po tym, że zamiast patrzeć na swoje buty, patrzy na twoje. Wielu introwertyków jest także osobami hipersensytywnymi, to znaczy o wysokim stopniu wrażliwości, co może brzmieć nieco poetycko, jest jednak technicznym określeniem stosowanym w psychologii. Jeśli jesteś takim właśnie typem, to zapewne bardziej niż osoba przeciętnie wrażliwa poczujesz się przyjemnie poruszony do głębi dźwiękami sonaty księżycowej Beethovena, zapadającym w pamięć fragmentem jakiegoś wiersza lub czyimś wyjątkowo uprzejmym gestem. Silniej niż inni możesz również reagować negatywnie na wszelką przemoc i brzydotę. Prawdopodobnie także jesteś osobą bardzo sumienną i skrupulatną. Kiedy byłeś dzieckiem, często słyszałeś zapewne, że jesteś nieśmiały. Do dziś zresztą czujesz poddenerwowanie, poddając się ocenie innych, na przykład wygłaszając mowę lub będąc na pierwszej randce. Później zajmiemy się tym, dlaczego ten zbiór pozornie nie mających ze sobą związku cech przynależy do jednej i tej samej osoby i dlaczego osoba ta jest często introwertykiem. Nikt nie wie dokładnie, ilu introwertyków jest osobami nadwrażliwymi. Wiemy jednak, że 70% osób nadwrażliwych to introwertycy i że pozostałe 30% z nich zgłasza potrzebę totalnego wyłączenia się i relaksu. Cała ta złożoność problemu oznacza, że nie wszystko, co znajdziesz w tej książce, będzie odnosić się do ciebie, nawet jeśli uważasz się za 100-procentowego introwertyka. Poświęcimy w niej na przykład nieco czasu omówieniu kwestii nieśmiałości i nadwrażliwości. Tymczasem może się okazać, że ty sam wcale nie jesteś ani nieśmiały, ani nadwrażliwy. Nie przejmuj się tym zbytnio, lecz postaraj się wykorzystać to, co odnosi się do twojej własnej osoby, do polepszenia swoich relacji z innymi. Muszę jeszcze dodać, że w naszej książce nie będziemy starać się przywiązywać zbyt dużego znaczenia do definicji. Precyzyjne definiowanie pojęć i terminów jest niezwykle istotne z punktu widzenia naukowców, których badania polegają na dokładnym określeniu punktu, w którym kończy się proces pojęcia introwersja, a zaczynają inne cechy osobowości, takie jak nieśmiałość. Tymczasem nas interesują przede wszystkim owoce tych badań. Współcześni psychologowie wspomagani przez neurobiologów i tomografy komputerowe służące do badania mózgu dokonują przełomowych odkryć, które diametralnie zmieniają nasz sposób postrzegania świata i samych siebie. Próbują oni udzielać odpowiedzi na pytania takie jak: dlaczego pewne osoby są takie gadatliwe, podczas gdy inne starannie ważą każde wypowiedziane przez siebie słowo? Dlaczego niektórzy całkowicie oddają się wykonywanej przez siebie pracy, a inni urządzają w swoim biurze przyjęcia urodzinowe? Dlaczego jedni czują się dobrze w kierowniczej roli, gdy inni nie chcą ani kierować innymi, ani być przez kogokolwiek kierowani? Czy introwertycy mogą być dobrymi liderami? Czy dominująca w naszej kulturze preferencja ekstrawersji jest zjawiskiem całkowicie naturalnym, czy też uwarunkowanym społecznie? Z perspektywy ewolucyjnej, introwersja jako cecha osobowości musiała przetrwać do dzisiejszego dnia z jakiegoś powodu, a więc z jakiego? Jeśli jesteś introwertykiem, to czy powinieneś przeznaczać swoją energię głównie na całkowicie naturalne dla siebie działania? Czy też powinieneś próbować przezwyciężać swoje ograniczenia, tak jak zrobiła to Laura w dniu, kiedy prowadziła ważne negocjacje? Odpowiedzi na te pytania mogą stanowić dla ciebie niemałe zaskoczenie. Jeśli po wysłuchaniu tej książki wyciągniesz dla siebie choćby jeden ważny i znaczący wniosek na przyszłość, to mam nadzieję, że będzie nim odkryte na nowo prawo do bycia sobą oraz związane z nim poczucie własnej wartości. O wielkiej sile tego rodzaju odkrycia, mającego moc przemiany całego twojego życia, mogę zaświadczyć ja sama. Pamiętasz tę moją pierwszą klientkę, o której opowiadałam? Osobę, którą dla zachowania jej anonimowości nazywałam Laurą? Otóż tak naprawdę to była moja własna historia. Moją pierwszą klientką byłam ja sama.